Do 17 października potrwa w Białymstoku głosowanie na projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Wybierać można ze 180 propozycji, a wśród nich są też inicjatywy skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Dziś w Bez Barier nieco je przybliżymy. Będą też relacje z Dnia Otwartego w Polskim Radiu Białystok i z turnieju koszykówki na wózkach. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Polskie Radio Białystok świętuje w tym roku 78. urodziny. Z tej okazji odwiedziło nas wielu słuchaczy, zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane, a wśród nich również uczniowie z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie.
To zaczynamy. 4, 3, 2, 1, start! Małe czerwone jabłuszko, tańczy dziś pod drzewem z gruszką. Jabłuszko przytupuje, a gruszka podskakuje.
Słyszysz, co pan mówi w słuchawkach?
No tak.
Czy możemy?
Nazywam się Wolodymir Holopnili. Przyjeżdżałem z Ukrainy.
Zespół placówek szkolno-wychowawczych z ulicy Krakowskiej. Przyjechaliśmy prosto do was.
To są dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.
Są bardzo szczęśliwe, że mogły tutaj do was przyjechać i poznać pracę dziennikarzy.
Relacje z Dnia Otwartego są na naszej stronie internetowej radiobiałystok.pl. Tam też można oglądać zdjęcia z Basketball Cup 2022. Mecze w koszykówce na wózkach odbywały się w hali Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. A więcej o tym opowie organizator turnieju, wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych Start, Mariusz Rodzik.
To jest cykl imprez, turniej koszykówki na wózkach. W tym roku już jest 6. edycja. To są wózki wyczynowe sportowe, to nie są takie typowo rehabilitacyjne czy wózki aktywne, to są wózki typowo sportowe, przyszykowane pod koszykówkę na wózkach. To jest ta różnica. Jeżeli chodzi o różnicę przy sędziowaniu, czy różnicę, jeżeli chodzi o koszykówkę, są bardzo niewielkie. Właściwie to wchodzą tylko te specyficzne rzeczy, które dotyczą właśnie wózków.
Mogą być to drużyny mieszane.
Tak, zgadza się. Mało tego, jeszcze kobiety dzięki temu, że uczestniczą w rozgrywkach koszykówki na wózkach, są bardziej gloryfikowane w przypisach. Chodzi o to, że podczas każdego meczu musi być odpowiednia punktacja zawodnika z niepełnosprawnością na boisku. Czyli ten bardziej sprawny zawodnik będzie miał wyższą punktację, a ten mniej sprawny będzie miał mniej punktów. I zadanie również sędziów jest przypilnowanie, żeby łączna suma punktów się zgadzała na boisku. I kobiety akurat punktują w ten sposób, że nawet jeżeli jest bardziej sprawna, punktuje niższą punktację. Dzięki temu trener ma większą możliwość manewru, jeżeli chodzi o dobór piątki, która znajduje się na boisku.
Kto może grać w koszykówkę na wózkach?
Wszystkie osoby z niepełnosprawnością ruchu, tak naprawdę. Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo różne osoby. Taki stereotyp panuje, że koszykówkę na wózku uprawiają tylko osoby, które na co dzień poruszają się na wózkach, ale to jest błędne, bo często osoby posiadające jakiś ubytek, na przykład w nodze jednej, mogą również usiąść na wózek i takie osoby, które są bardziej sprawne, będą miały więcej punktów na boisku, bo będą bardziej sprawne, będą łatwiej się poruszać na tym wózku.
Ale nie ulega wątpliwości, że trzeba mieć bardzo silne mięśnie rąk, bo tu nie chodzi tylko o rzucanie do kosza, ale chodzi też o to, by poruszać się tym wózkiem w czasie gry.
Jak najbardziej, tak jak gra w ogóle pozycyjna, gra wózkiem na boisku też jest takie powiedzenie i w ogóle taka taktyka gry, czyli gra wózkiem na boisku jest bardzo istotna, bo tutaj pozycja każdego zawodnika na boisku ma ogromne znaczenie poprzez zastawianie, blokowanie, a też i w ataku.
Pojawiają się wątpliwości na przykład wśród rodziców, gdy proponujecie, żeby ktoś został zawodnikiem w koszykówce na wózku, że to może dodatkowe zagrożenie, że jak upadnie, to coś się stanie, że może nie do końca sobie poradzi.
Bardziej spotkałem się z czymś takim, że a ja pojadę na zajęcia, a ja nie wiem, czy szatnia będzie taka, czy ja się odnajdę. I te są bardzo różne wątpliwości, ale my poprzez organizację takich turniejów chcielibyśmy te wszystkie wątpliwości rozwiać, ponieważ osoba dołączająca do nas do jakiegokolwiek sportu, w tym do koszykówki na wózkach, jak najbardziej może się czuć w swoim gronie i w swoim towarzystwie. Każda osoba z niepełnosprawnością ruchu na pewno nie będzie przez nas odprawiona z kwitkiem.
Jak, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie, wygląda ta koszykówka na wózkach?
Trenujemy dwa razy w tygodniu, są treningi we wtorki i w soboty. Zdarza się, że niektórzy zawodnicy, którzy się poświęcają dla sportu, uczestniczą w dwóch sekcjach jednocześnie, chociaż to jest rzadkość, ale również się zdarza. Generalnie nasza drużyna również bierze udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki na wózkach. W drugiej lidze rozgrywamy turnieje. No i cóż, jeździmy po Polsce i staramy się pokazać jak najwyższy poziom sportowy. I pokazać innym, że można, mało tego, że można, ale i trzeba. Poprzez sport również też jest bardzo fajny element rehabilitacji społecznej. Dołączasz do grona osób, które mają ten sam cel, co ty. I możesz odmienić swoje życie na lepsze poprzez sport wyczynowy jak najbardziej.
Przez dwa dni rywalizowali zawodnicy z niepełnosprawnościami z Warszawy, Kielc, Olsztyna i Białegostoku. Wśród nich Michał Wrona i Jarosław Gajewski z zespołu Scyzory Kielce.
Niepełnosprawność nabyłem 15 lat temu, guzy w rdzeniu kręgowym i od tej pory nie chodzę.
Jestem niepełnosprawny od urodzenia, przepukina ponowrdzeniowa.
To, że choroba przyszła, taka jaka przyszła, że posadziła mnie na wózku, ale żyć trzeba dalej, funkcjonować. Jest rodzina, jest żona, jest dziecko. Pracuję, uprawiam sport. Cieszę się życiem. To, że los mnie tak skrzywdził, no ale trzeba się cieszyć dalej i żyć dalej.
Czy takie podejście było również 15 lat temu, czy najpierw nie?
Może początki były tego, ale widziałem, że rodzina jest ze mną i koledzy, znajomi są ze mną. Nie czułem się jakoś zdyskryminowany, jakoś zamknięty w domu, zamknięty w sobie, więc stwierdziłem, że trzeba żyć dalej i cieszyć się życiem takim, jakim jest.
Rodzice od początku dawali mi bardzo duże wsparcie, rodzina cała. Później też doszli znajomi ze szkoły czy z innego otoczenia. Nie ma sensu siedzieć w domu, wyjść zawsze można gdzieś, niezależnie czy jeść się na wózku, a zwłaszcza jeszcze przez koszykówkę, zwiedzić trochę świata.
Przede wszystkim złamać stereotyp, że osoba niepełnosprawna to już ma siedzieć w domu i tak jak dawniej ludzie się wstydzili osób niepełnosprawnych. Zamykali ich w domu, nie wypuszczali ich z domu na ulicę. Teraz się to zmieniło. Można coraz więcej spotkać osób na wózkach z niepełnosprawnością różnego gatunku. Także zmienia się to na lepsze. No i oczywiście coraz bardziej miasta czy tam wsie starają się przystosowywać chodniki, nie chodniki dla osób niepełnosprawnych.
Mimo, że jeszcze jest sporo do zrobienia.
Mimo, że jeszcze jest sporo, tak, bardzo dużo jest do zrobienia. I zmienia się po prostu też stereotyp ludzi, gdy widzą nas na ulicach. To już nie oglądają się tak jak wcześniej, że oglądała się pani czy pan szedł i jakbym był ufolutkiem. Teraz już robi się to na porządku dziennym, że nie zwracają ludzie uwagi na to, czy ja jestem na wózku, czy ja jestem taki, czy ja jestem taki. No.
A jak zaczęła się przygoda z koszykówką?
Przygoda z koszykówką zaczęła się tak, że było nas kilku chłopaków na wózkach. Zebraliśmy się na samym początku na swoich wózkach, takich do użytku codziennego. Spotykaliśmy się na hali, zaczęliśmy rzucać, no i później nasz menadżer Gabriel Moćko, który ma też syna na wózku. I tak zorganizowaliśmy się, oni z Kielc, bo to mamy, jakby to powiedzieć, dużą rozbieżność miast, bo mamy Kielce, Starchowice, Radom, chłopaki, także w promieniu około 100 kilometrów spotykamy się mniej więcej w środku, tak żeby każdy miał możliwość dojechania na te treningi i zaczęło się to tak dosyć fajnie się to rozwinęło. No i teraz jesteśmy na takim etapie, jakim jesteśmy, że mieliśmy mistrza Polski 2019-20. Teraz jesteśmy wicemistrzami Polski. Wyjeżdżamy też, pan Gabriel organizuje nam Euroligę, wyjeżdżamy. Byliśmy już w Bośni i Hercegowinie, teraz w tym roku byliśmy na Sardynii. Jeździmy też na turnieje do Czech.
Poza koszykówką nie uprawiałem żadnej na poważnie dyscypliny. Zaczęło się od koszykówki. Tam właśnie menadżer zaprosił mnie na trening około 10 lat temu i tak już zostało. Nie zamierzam skończyć.
To też nie jest tak, że siadacie panowie na tych wózkach, na których gracie i można grać. To jest poprzedzone treningiem, bo mięśnie rąk muszą być ogromne,
oczywiście.
Prawda?
Trzy razy w tygodniu mamy treningi po 2 godziny. Staramy się podnosić swoje kwalifikacje, swoją sprawność fizyczną. To krążenie się poprawia w organizmie, ruch, no bo niestety osoba, która by siedziała w domu, to się zrobią skostnienia, przykurcze, a tak to człowiek jest cały czas w ruchu, jest inaczej. No. Jest taka też odskocznia od dnia codziennego, jest to też taki sposób rehabilitacji też dla nas.
Człowiek może przyjść po całym dniu na halę, odstresować się, spotkać się z chłopakami, z którym się już znamy kupę lat i potrenować, pograć. Zawsze jakoś odskocznia.
Koszykówka to jest też gra taktyczna. Trzeba jakieś bloki zrobić, trzeba zasłony zrobić. To też musi człowiek sobie wpoić to w głowę, że tak trzeba grać, żeby osiągnąć sukces.
Wiadomo, celne rzucanie to jedno, ale też umiejętność blokowania przeciwników,
tak,
to drugie.
Tak,
to
tak.
O tym pan mówił.
O tym mówię właśnie. Tak, tak. No, żeby umieć zablokować, żeby umieć przytrzymać zawodnika, żeby pojechać przewagą na kosz przeciwnika. Wtedy na przykład jest 5-4 i mamy gdzieś tam jednego tego zawodnika. Trzeba go wypatrzeć też, żeby mu podać piłkę i wtedy odchodzi rzut. No i mamy punkty.
A co jest najtrudniejsze w koszulce na wózku? Właśnie ta taktyka, czy to rzucanie celne?
Dla nas nie ma nic trudnego. Nie no, myślę,
wszystko jest kwestią wytrenowania.
Dla początkujących stawianie bloków. No i chodzi o to, że jednak sprawność fizyczna, sprawność tu w rękach, bo to dość, że musimy się napędzać wózkiem, to jeszcze musimy oddać ten rzut. I tu trzeba mieć jednak tej siły, troszkę trzeba mieć, żeby
te ręce nie mogą szybko się męczyć.
No nie mogą się szybko męczyć, tak, tak. Bo to jednak ludzie też, którzy nie widzą takiej koszykówki, to myślą, że osoby na pewno na tego, to co to jest, to tak sobie jeżdżą, jak te żółwiki, no nie.
Czy nie
tak
ma żadnych zasad, tak, tak, na przykład, tak?
A tu naprawdę, gdyby ludzie zaczęli przychodzić, to myślę, że gdy zobaczą jeden mecz, to będą mieli ochotę przyjść na kolejny. Bo to jednak ta prędkość, to wszystko robi też wrażenie. Wywrotki, niewywrotki, bo to też się zdarza.
I choć nie wiem, czy dobre to sformułowanie, ale są tu też kroki.
Tak, oczywiście, tak, oczywiście, bo to trzeba dwa razy zaciągi. Ciągi to są przy kołach, którymi się napędzamy. Dwa razy zaciągi trzeba pociągnąć i albo oddaję piłkę, albo muszę odbić od ziemi. Jeżeli zrobię to trzy razy, wtedy to są kroki. A boisko jest takie samo jak dla osób pełnosprawnych. Rzuty za trzy tak samo są z odległości, tak jak na boisku dla pełnosprawnych. Znaczy, w sumie to się niczym tak bardzo nie różni, ta koszykówka.
Macie poczucie, że jesteście takimi ambasadorami i wzorem dla innych osób z niepełnosprawnością, bo niestety, ale jestem przekonana, że osoba, która trafia na wózek, a do tej pory była pełnosprawna albo zmaga się z jakąś niepełnosprawnością w wyniku choroby, wypadku, to jednak pierwsze myślenie jest takie, że to już jest koniec.
Myślę, że właśnie tak, że jak są reklamowane gdzieś tam turnieje, osoba, która nie uprawia żadnego sportu, osoba niepełnosprawna, siedzi tylko w domu, zobaczy, o, jest jakaś impreza, w której biorą udział niepełnosprawni. Przyjadę, zobaczę, może zagram, też może przyjadę na trening. I to myślę, że to tak działa, że pokazujemy, że osoba niepełnosprawna też może robić coś innego oprócz jakiegoś siedzenia w domu.
Zależy też od rodziców, bo jeżeli się urodzi dziecko z niepełnosprawnością i rodzice nie przypilnują tego, nie będą chcieli, żeby coś robiło, tylko siądzie przed komputerem teraz w czasach internetu, no to nic z tego nie będzie. To będzie to dziecko siedziało i będzie sobie grało tylko na komputerze, bo rodzicom musi się chcieć tak samo. Zachęcić to dziecko, zawieźć go na taki trening, pokazać mu, bo bez pomocy rodziców dla takich dzieci, no to będą siedziały w domu i będą przed komputerem i do szkoły komputer, szkoła komputer.
Zachęcamy do uprawiania sportu.
Tak jest. Niekoniecznie koszykówka, różne sporty są, tak, i są jakieś tam bocie i rzut oszczepem, rzut dyskiem.
I pływanie.
Pływanie, a jeszcze są handbajki, czyli tak zwane rowery. Jest wiele sportów dla osób niepełnosprawnych. Dla chcącego nie ma nic trudnego.
Basketball Cup 2022 już za nami, a przed nami w Białymstoku kolejne wydarzenia sportowe z udziałem osób z niepełnosprawnościami.
W starcie Białystok dużą imprezą od 15 do 16 października na hali na Dojlidach Zespołu Szkół Rolniczych odbędzie się drugie Grand Prix Polski w tenisie stołowym. Wtedy będziemy mieli 160 zawodników z całej Polski i również będzie rywalizacja. Całe oba dni będą wypełnione rywalizacją sportową w tenisie stołowym, na czym szczególnie nam zależy również, ponieważ nasz obecnie najlepszy zawodnik indywidualny, czyli Rafał Czuper, reprezentuje właśnie tenis stołowy, czyli dwa srebrne medale na Igrzyskach Paralimpijskich w ostatnich ubiegłych edycjach Igrzysk. I jeszcze w listopadzie mamy strzelectwo, czyli mamy paraolimpijskie Grand Prix, można powiedzieć Polish Open w strzelectwie sportowym. I tu też mamy nadzieję zabrać całą czołówkę Polski, zabrać ją również na hali Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, no i zaprezentować jak najwyższy poziom. Będzie broń strzelecka, broń pneumatyczna, pistolety, karabiny, wszystko co to strzelcy robią najbardziej. Zawodnikami są tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale na trybuny zapraszamy całe rodziny oczywiście. Zależy nam na tym, żeby popularyzować ten sport, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto wśród swoich znajomych ma taką osobę, która mogłaby do nas dołączyć. A z doświadczenia wiem, że takich osób jest naprawdę wiele, tylko brakuje tego małego impulsu. No i zawsze warto pamiętać, że każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Projekty związane ze sportem są też wśród 180 propozycji, na które można głosować w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego w Białymstoku. Do podziału jest 12 milionów złotych i dwie kategorie, ogólnomiejskie. wojska i osiedlowe. Wśród nich są też projekty skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Więcej o nich opowie dyrektor Centrum Aktywności Społecznej Urszula Dmochowska.
W tegorocznej edycji mamy dość dużo z projektów, bo 180. Część z tych projektów dotyczy takich specjalnych potrzeb, wręcz dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Są to projekty, które dotyczą na przykład zakupu środków transportu dla osób z niepełnosprawnościami, projekty takie zdrowotne, czyli na przykład defibrylatory w szkołach, ale warte podkreślenia jest to, że od pewnego czasu mamy w formularzach projektu taką specjalną rubrykę, w której wnioskodawca musi opisać dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami. I to już jest wymaganie obowiązkowe. My staramy się to weryfikować na etapie sprawdzania projektów i jeżeli brakuje takich wyczerpujących informacji, to wnioskodawca musi to uzupełnić. I tym samym każdy projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego ma wręcz obowiązek być dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami. Każdy projekt infrastrukturalny, place zabaw czy jakiekolwiek inne projekty, które można dostosować, są dostosowywane. Także osoby z niepełnosprawnościami zostały zaznaczone, podkreślone, zauważone w każdym z zgłoszonych projektów. Natomiast jeśli chodzi o te dedykowane, to można wybrać spośród tych, które zostały zgłoszone przez projektodawców i pozytywnie zweryfikowane. Między innymi jest to zakup takiego busika do przewozu osób z niepełnosprawnościami na 9 osób, zakup dużego autobusu. Wprawdzie ten duży autobus ma mniejszą liczbę miejsc, bo tylko 4 dla osób z niepełnosprawnością ruchową, bo o takiej mówimy, jeśli chodzi o transport. Są też projekty zlokalizowane na terenach placówek oświatowych i w tym roku mamy chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to 4 projekty takie. Są to projekty zlokalizowane przy szkole specjalnej. Ta szkoła potrzebuje takiego wsparcia remontowego i tam przewidywany jest remont pomieszczeń, w tym biblioteki. Jest to szkoła, która dedykowana jest tam, po prostu uczą się osoby z niepełnosprawnościami, więc warto wesprzeć, bo to jest szczególna grupa. Ogólnie szkoły wiemy, że uzyskują duże poparcie, duże wsparcie dzięki rodzicom, a te dzieci, które uczęszczają do szkoły specjalnej, można powiedzieć, są taką specjalną grupą i też mają nieco mniejszy potencjał w zdobywaniu głosów, więc warto zwrócić uwagę na te projekty. Są też przy przedszkolach remonty placów zabaw i tam też przewiduje się takie place sensoryczne, czyli takie oddziałujące na zmysły i dedykowane tym dzieciom, które przejawiają jakieś zaburzenia, różne formy niepełnosprawności. Zachęcamy, żeby może pod tym kątem też przeanalizować projekty i skoncentrować się na tej szczególnej grupie społecznej.
W niektórych projektach mamy ten opis, że jest to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami, ale wspominała też Pani o defibrylatorach. Niemal w każdej szkole jest taki pomysł, który też służyć może zarówno pełnosprawnym, jak i niepełnosprawnym.
Tak, defibrylatory są taką, można powiedzieć, że sprawdzonym pomysłem, ponieważ już wcześniej, w latach ubiegłych, pojawiły się w budżecie obywatelskim. One wygrały i zostały zrealizowane w wyznaczonych kilku miejscach takich publicznych przestrzeniach. Teraz pojawił się wnioskodawca, który ten pomysł zlokalizował w wielu szkołach. Zdecydowanie jest to projekt, który służy zarówno osobom sprawnym, jak i tym z niepełnosprawnościami.
Możemy też poszukać tych skierowanych do wszystkich, również do osób z niepełnosprawnościami, takie projekty miękkie, bo na festyn może przyjść każdy.
Tak, na festyn może przyjść każdy i my jako Centrum Aktywności Społecznej jesteśmy realizatorami takich projektów, jeżeli wygrają. I mieliśmy zgłoszenie w tym roku od jednej z organizacji pozarządowych, która zajmuje się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami, z taką prośbą, sugestią i my ją będziemy na pewno realizować, bo jest bardzo fajnym pomysłem, żeby na tych festynach wprowadzić tak zwane godziny ciszy, czyli przed rozpoczęciem takim oficjalnym festynu będziemy dedykować jakiś czas na zabawę dla osób ze spektrum autyzmu. Także te festyny przewidują też taką formułę. W tych projektach miękkich typu pikniki, czy mamy też taki projekt rozwijający wolontariat w Białymstoku, z racji pewnej specyfiki, także wiele przestrzeni będzie osobom z niepełnosprawnościami poświęcono.
Bez barier.
Mamy tylko dwie kategorie projektów osiedlowych i ogólnomiejskich. Dysponujemy 4 głosami, które możemy w dowolny sposób zagospodarować. Głosujemy w sposób tradycyjny, papierowy, w miejscach Słonimska 1, Rocha 3 i Branickiego. Departament Obsługi Mieszkańców. Będzie też mobilny punkt z weekendu na rynku Kościuszki, gdzie będzie można oddać głos. Zachęcamy do głosowania elektronicznego przez internet. Nie trzeba specjalnych mieć podpisów elektronicznych, po prostu się podpisujemy imieniem, nazwiskiem. Ważne jest, żeby potwierdzić oddanie głosu poprzez kliknięcie w link, który przyjdzie na podany w karcie do głosowania adres e-mail.
Bo to jest często powód nieważności głosu, że ktoś internetowo głosuje i nie klika w ten link, myśląc, że już dopełnił formalności, wysyłając tylko swój głos.
Niestety tak jest, że jeśli chodzi o głosowanie elektroniczne, to jest główny powód nieważnych kart. Niemniej już obserwujemy, że ich jest mniej niż w latach ubiegłych, więc mieszkańcy powoli przyswajają tą konieczność. Komunikat jest bardzo wyraźny. My też wysyłamy maile z przypomnieniem, że jest niepotwierdzone głosowanie, także staramy się zrobić to, co z naszej perspektywy jest możliwe, ale tak, to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o kliknięciu w ten link. Głosów elektronicznych w tamtym roku było więcej. Zakładamy i bardzo byśmy chcieli, żeby w tym roku było podobnie.
Głosowanie elektronicznie daje też możliwość tym, którzy może z różnych powodów, z powodu niepełnosprawności nie mogą wyjść z domu, daje możliwość głosowania i przypominamy, że głosować mogą nie tylko osoby pełnoletnie.
Tak, osoby niepełnoletnie także mogą głosować, muszą wówczas dołączyć zgodę rodzica, opiekuna prawnego, zgodę na głosowanie, czyli także dzieci praktycznie już od urodzenia, także to jest taka otwarta forma partycypacji społecznej, bo praktycznie każdy mieszkaniec Białegostoku, także cudzoziemcy. Mamy w tym roku wielu nowych mieszkańców, są to uchodźcy z Ukrainy, jeżeli ci mieszkańcy planują zostać w Białymstoku, to są uprawnieni do tego, żeby oddać swój głos. Też są dostępne broszury w języku ukraińskim, instrukcje w języku ukraińskim, także zachęcamy do głosowania wszystkich mieszkańców, wszystkie grupy społeczne, dzieci i dorosłych.
Na projekty zgłoszone do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego w Białymstoku głosować można do 17 października, a dziś w Bez Barier to wszystko.